Sygnały Świata. Poznań, Wielkopolska.
Stadion jest przygotowywany również pod kątem osób niepełnosprawnych. Radosław Frankowski, spółka Europoznań 2012.
Przede wszystkim chcielibyśmy przygotować stadion dla osób w taki sposób, aby był dostępny dla każdej osoby, czyli przygotowanie dla osób niewidomych, jak i też dla osób niedosłyszących, czyli pokonać te bariery, które teraz w tym momencie można na stadionie spotkać.
Na czym konkretnie to będzie polegało?
Na instalacji pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących, tak aby ich aparaty odbierały to, co się dzieje na stadionie, między innymi głosy speakera oraz całą atmosferę, oraz przygotowanie systemu do audiodeskrypcji, czyli dokładnego opisu tego, co się dzieje obecnie na naszej murawie przez specjalistę. Musimy oprócz technicznych przygotowań, czyli montażu tego systemu, także przygotować odpowiednie procedury, tak aby to wszystko było dobrze połączone i aby ludzie mogli z tego rzeczywiście korzystać.
Czy osoby niewidome, czy inne osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z tych udogodnień, będą musiały jakoś się zapowiadać tutaj wcześniej?
Planujemy zrobić to w taki sposób, aby w systemie biletowym już można było wskazać, że na przykład osoba chce zarezerwować dla siebie system do audiodeskrypcji. Na tej podstawie będziemy w stanie wydać jej odpowiedni zestaw przed wejściem na stadion. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo stadion już jest przygotowany i obecnie jest wykorzystywany przez nie praktycznie w maksymalnym zakresie. Na każdym meczu gościmy przynajmniej kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych ruchowo.
Ale coś jeszcze się tutaj ma zmienić, poprawić?
Tak, chcemy przede wszystkim wprowadzić też osoby niepełnosprawne ruchowo na wyższe piętra, czyli udostępnić im jeszcze też miejsca łatwiejsze w poruszaniu się. Ważną rzeczą w przygotowaniu stadionu dla osób niepełnosprawnych są również toalety, a dokładnie mówiąc system przyzywowy dla osób niepełnosprawnych. W tym momencie mamy już położoną instalację, która zostanie wykorzystana pod taki system i przygotowujemy się do zainstalowania już pełnej wersji tego systemu.
System przyzywowy, czyli przywołania.
Tak, przywołania. W razie problemu osoba niepełnosprawna będzie mogła wezwać osobę, która jej udzieli pomocy, a także połączy się głosowo na przykład z medykiem.
Kiedy te wszystkie prace zostaną zakończone?
Na pewno chcielibyśmy, aby to już było przed rundą jesienną, czyli powiedzmy wakacje.
Czy jest taka szansa, że jesienią już będzie można z tych różnych rozwiązań, udogodnień dla osób niepełnosprawnych na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu korzystać?
Przynajmniej z części, oczywiście tak.
Radosław Frankowski, spółka Europoznań 2012. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Książka do posłuchania.
Od czego zaczynamy, panie Pawle? Zawsze od książki w niedzielę rano.
Nie, od tego, że się witamy. Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam, panie Pawle.
Nie ma książek, będzie kawa. Pan Jerzy dzisiaj parzy kawę i opowiada o tym, jaką kawę lubi.
Dobrze sparzoną. Taka, która po sparzeniu ma piękną kremę, czyli taką piankę, ułożoną w taki pasiak, czyli w taką tygrysią skórkę trochę. Yeah. I to jest ponoć najlepiej sparzona, dobra kawa. I tak jest.
Kawa tygrysia? Z jakimś, pan powiedział, tygrysem na górze ma być? Panterą?
Wychodzi taki efekt tygrysiej skórki.
Dobrze, a kto pana tak nauczył parzyć w takim razie? Może pana babcia?
Nikt mnie nie nauczył. Robi to u mnie ekspres.
Ale ktoś pana nauczył tego ekspresu obsługiwać albo nauczył miłości do takiej kawy? Czy pan się sam jej nauczył? Albo z książek? O właśnie, czyta pan książkę o kawie.
Bardzo dobrze pan wspomniał. Moja babcia bardzo lubiła kawę i uwielbiała ją pić. I u mnie w rodzinie ten zwyczaj jest dość popularny. Wszyscy lubią dobrą kawę.
Dobrze, to proszę opowiedzieć, jak pana babka piła kawę, bo na pewno nie
tak
piła...
Tak zwyczajnie. Filiżance wsypane, zalewajka, o taka po turecku, jak to kiedyś się mówiło. W Polsce w tamtych czasach nie było tylu kaw, jak dzisiaj mamy do wyboru. Także no, piła tak zwyczajnie, może byśmy dzisiaj tak powiedzieli, ale lubiła dobrą
śmietanką?
Kawę.
Z śmietanką?
Chyba nie, tego nie pamiętam. Nie, tego nie pamiętam. Ja sam piję czarną. Bez cukru, czarną kawę.
Czarna kawa, nie czarna, bo tygrysia. Pan z jakimś tygrysem pije kawę.
To jest efekt dobrego parzenia kawy.
I taką kawę poleca pan Jerzy.
Zapraszam wszystkich.
Na kawę pan zaprasza?
Tak.
Proszę państwa, mam zdradzić, gdzie tą kawę można wypić. Adres, mieszkanie, jak się z panem umówić na te kawy
Tygrysie? Na pewno w Bibliotece Książki Mówionej w Poznaniu przy Mielżyńskiego 27/29. A parzy tę kawę pani Alicja Kurczyk. Zapraszamy.
Wyrabia pan panią Alicję.
Bo ona również dobrą kawę parzy.
Nie pytałem pana tak zupełnie o tą kawę z czystej ciekawości, ale właśnie z ciekawości związanej z książką, ponieważ książka opowiada o przeszłości, to znaczy o tym, czy przeszłość może mieć wpływ na naszą teraźniejszość. To brzmi dość zawile, ale wspomniał pan o swojej babce, która miłość do kawy przekazała panu. Bohaterowi książki Jonathana Carrolla Głos naszego cienia zdarzają się rzeczy podobne. Ludzie z przeszłości, jego brat, a później mąż i jego kochanki zaczynają wpływać na jego rzeczywistość. Czy panu coś takiego się zdarzyło? Na przykład pana babka śni się panu, kiedy parzy pan kawę.
Nie, no takich snów nie ma, panie Pawle. To są wspomnienia rzeczywiste.
I jak pan pije kawę, nie ma pan takiego, brzydko mówiąc po angielsku, flashbacku, czyli takiej przebitki, że pana babka też by się ucieszyła, pijąc taką kawę?
Nie, aż tak nie. Dlatego zapytał mnie pan, kto uczył mnie pić kawę. No to odpowiedziałem, że no, gdzieś tam wymienił pan babcię. No to tak, faktycznie, tak było. Ale to nie znaczy, że ona mi się ciągle przypomina.
Ale jakby panu się śniła taka babka i we śnie panu to uczyła tą kawę przyrządzać, to byłoby jeszcze ciekawiej przecież.
No to może tak, ciekawiej by było.
Ale chciałby pan, żeby tak było, czy to tak zostawiamy literaturze?
Zostawiamy to literaturze i książkom.
A nie śni się panu pana babka? Pytam o to, bo na przykład, żeby nie było, że ja tylko pana tak wypytuję. Mojej ciotce regularnie śnili się jej bliscy zmarli. Kiedy zmarła jej matka, śniła jej się, a później, kiedy mój ojciec i moja matka, czyli jej szwagierka, zmarła, to mojej ciotce regularnie się te osoby śniły i dla niej to było niesłychanie ważne, ta komunikacja ze zmarłymi. Kiedy na przykład długo nie śnił się jej mój ojciec, mówiła, słuchaj, coś jest niedobrze statkiem, to mój ojciec, nie śnił mi się dawno, chyba tam w niebie coś jest nie tak. I nagle mówi, dzisiaj śnił mi się Tadek, prowadził samolot, był w takiej jasnej koszuli, uśmiechał się, jest dobrze. Mój ojciec nie był, wyjaśniam, pilotem samolotów. I raz po raz takie komunikaty ze światu do niej docierały i to moja ciotka traktowała zupełnie normalnie, mówiła o tym poważnie. To nie były jakieś jej wymysły, tylko tak po prostu jest, że zmarli z tamtego świata, posyłają nam takie pocztówki, wideoklipy ze swoim aktualnym stanem. Mówiła na przykład moja matka o mojej matce, no wiesz, śniła mi się Lilka, Lilka siedzi w bibliotece oczywiście, ma dużo książek do przeczytania i nie miała czasu, żeby ze mną porozmawiać.
Nie, takich snów nie mam.
Ja też nie, dlatego w ogóle nie wiem, co się dzieje z moimi zmarłymi, bo ja generalnie snów prawie nie pamiętam. I od kiedy umarła moja ciotka, nie mam komunikacji z tamtym światem i trochę narzekam, bo nie wiem, co tam się dzieje. I dlatego pytam pana, czy panu może pana babka śniąc się opowiedziała coś ciekawego.
Nie pamiętam takiego snu.
Nie ma pan takich snów, takie sny ma bohater książki Jonathana Carrolla, któremu śnią się albo zjawiają się postaci z tamtego świata i te postaci sprawiają mu problem, dlatego że on z tymi postaciami ma jakieś niewyjaśnione zadawnione spory, nierozwiązane sytuacje. Proza Jonathana Carrolla jest w Polsce obecna od jakiegoś czasu, to znaczy chyba z 15-20 lat. Wprowadziły ją na polski rynek poznańskie wydawnictwo Rebis i pierwsza książka, którą przeczytałem, Dziecko na niebie, bardzo mi się podobała. Dalej już było gorzej, bo miałem takie wrażenie, że Jonathan Carroll należy do tego gatunku autorów, którzy powinni pisać opowiadania, a ma ambicje, żeby pisać powieści. W każdej z tych książek jest kilka dobrych pomysłów na właśnie opowiadanie, na pół książki, a Carroll uparcie dopisuje jakieś dalsze ciągi, które nie są dalszymi ciągami. Tak jest i tym razem. Główny bohater jest pisarzem i opisuje swoje dzieciństwo i to jest bardzo zgrabnie napisana historia młodszego brata, który miał starszego brata, który sprawiał mu niesłychanie dużo problemów. I to jest materiał na opowiadanie i to opowiadanie nagle się kończy, a powieść trwa. To znaczy bohater nagle znajduje się w Wiedniu i tam jest kolejne opowiadanie. Te opowiadania są zupełnie ze sobą niepowiązane i nie jest to szkatułkowa kompozycja, jak w pierwszej książce Carrolla, dlatego mi się Dziecko na niebie bardzo podobało, tylko są to takie właśnie połączone narracją pierwszoosobową głównego bohatera dwa, a nawet trzy opowiadania w jednej książce. Łączy je też temat, to znaczy nasze stosunki z zmarłymi, dlatego wypytywałem o pana babkę i opowiadałem o tym, co mojej ciotce się śniło, bo zmarli czasami z nami się komunikują. Czy to dobrze, czy źle? Jonathan Carroll twierdzi, że może być i tak, nie udziela nam odpowiedzi, pozostawia nas z takim pytaniem, co my zrobimy, jeżeli zmarli się do nas odezwą albo przez sny, albo jak w książce Jonathana Carrolla po prostu nagle się zjawia i usiądą przy stole. Co wtedy zrobi pan, kiedy pana babka usiądzie i poprosi o filiżankę kawy?
Na pewno jej zaparzę. Jesteśmy bardzo też ciekawi, co pan zrobi, jak się panu przyśni pana ciotka.
Ja z moją ciotką regularnie się kontaktuję, czytając książki, ponieważ razem czytujemy książki w rzeczywistości wirtualnej, więc kontakty z ciotką się nie boję. Jest pytanie, co zrobię, jak nagle przy moim stole usiądzie moja matka albo mój ojciec. Nie wiem. Krzysztof Kołbasiuk czyta książkę Jonathana Carrolla, Głos naszego cienia na 7 kasetach. Książka jest nagrana w stary sposób, na kasetach.
Polecał Paweł Kamza.
Czasami ktoś zburzyć chce spokój wokół mnie. Czasami takie sprawy wpływ mogę mieć. Mimo wszystko wciąż dobre sny otulają mnie. Zasypiam, wiedząc, że szczęśliwa zbudzę się.
Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.